Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Proszę Państwa, witam serdecznie w kolejnej odsłonie naszej audycji Jeleniogórzanie. Dzisiaj spotykamy się z panem Zbigniewem Skureckim. No, właściwie powiedziałbym, że to jest biały górnik, ale co to znaczy słowo biały górnik, to się dowiemy w audycji. Dzień dobry, panie Zbigniewie.
Dzień dobry.
Proszę pana, jak to zwykle zaczynamy, jest to program o Zbigniewie Skureckim, który spędził w Jeleniej Górze znaczną część swojego życia, aczkolwiek pracował w niedalekich zakładach wapienniczych. Jak to się stało, że rodzice znaleźli się w Jeleniej Górze?
No cóż, tak jak chyba większość ich pokolenia, pojawili się na tych ziemiach, które nazywane były wtedy ziemiami odzyskanymi po wojnie. Rodzina mamy przyjechała tu w 1947 roku. Ojciec pojawił się zaraz po odbyciu służby wojskowej, ponieważ był pod koniec wojny zrekrutowany do drugiej armii i stał tu na granicy na Nysie. I pojawił się też również w Mysłakowicach. Zetknęli się w rejonie Orła Mysłakowic, już dzisiaj nieistniejącego zakładu liniarskiego. Rodzina mamy objęła tam takie gospodarstwo rolne w tych takich domach tyrolskich, jeszcze pamiętam, są takie zdjęcia w domu gdzieś zachowane. No i ojciec się wrzenił w tą rodzinę. Ojciec pochodził z poznańskiego, a bardziej dokładnie z Podkalisza, taka miejscowość Stawiszyn, a mama i jej rodzina pochodziła z Sambora, czyli spod Lwowa, czyli ze strony wschodniej. Taka mieszanka. Ja jestem mieszanką takiego trochę wschodniego, powiedzmy, obyczaju i kultury i takiej poznańskiej troszeczkę szkockości.
Powiem, że to jest bardzo, panie Zbigniewie, charakterystyczne dla naszych rozmówców, bo właśnie taki jest przekrój społeczny mieszkańców tego, jak to wtedy mówili o nas, ludzi mieszkającymi na Dzikim Zachodzie. No, zaczął pan szkołę w szkole w Mysłakowicach. Czy pamięta pan jakieś nauczycieli, którzy być może utkwili w pańskiej pamięci albo zaznaczyli się w pańskim życiorysie?
To znaczy, pamiętam postać nauczyciela matematyki, który jakby odkrył we mnie pewne predyspozycje do tej nauki. Pamiętam również nauczycielkę chyba od muzyki czy śpiewu, panią Rękowską, która bodajże nawet i teraz jeszcze jest aktywna w tym zakresie.
Tak, prowadzi swój własny zespół.
Tak. No i pamiętam również to, że byłem pierwszym rocznikiem, który był rocznikiem ośmioklasowym. Tak się złożyła, że była reforma oświaty wtedy i tak ci, którzy się urodzili do czerwca, to szli w starym stylu siedmiu klas, a ja w związku z tym, że jestem lipcowy, no musiałem rok dłużej w szkole podstawowej pobierać nauki.
Potem przyszedł czas na liceum żeromskiego.
Tak, no udało się zdać egzamin do tego liceum, co było przyjęte przez otoczenie jako duże osiągnięcie, ponieważ no, środowiska stricte robotniczego dostanie się do tego liceum, które było uważane za trochę takie elitarne, jakby dawało kopa na przyszłość, powiedzmy sobie. I również spotkałem tam dobrych nauczycieli w tym liceum, którzy właściwie w dużej stopniu wpłynęli na to, co później w życiu dorosłym robiłem i na wybór kierunków studiów. Pamiętam profesora Chmurzyńskiego od fizyki, profesora Sadaja od matematyki. Moim wychowawcą był profesor od polskiego, pan profesor Szefer. Pamiętam profesor Balten od języka rosyjskiego, profesora Deducha od języka niemieckiego na przykład. Pamiętam dwóch panów od WF-u, pana Supła, on był chyba z Karpacza. W każdym razie to liceum dało doskonałą podstawę do tego, żeby potem zdawać egzaminy na studia i właściwie w trakcie studiów nie mieć żadnych kłopotów. To trzeba podkreślić. Tak wtedy było.
Poza anteną rozmawialiśmy z panem Zbigniewem i właśnie tak wspaniale żeśmy wspominali tych nauczycieli, którzy również mieli nieszczęście mnie nauczać, ale do dzisiaj ich wspominamy tak ciepło i nawet jak nie słyszą, to gdzieś im się tam bardzo ciepło pozdrawiamy i gdzieś tam na górze pewno. Panie Zbyszku, ale przecież pańskie zainteresowanie matematyczne odkryte w szkole podstawowej w Mysłakowicach zaowocowały wyborem kierunku studiów.
To znaczy one były tylko jakby takim wektorem, który mówił, w którym kierunku powinienem podążać, ale niekoniecznie dokładnie określały cel. Ja byłem wtedy w młodości pasjonatem geografii i geologii. Czytałem dużo na ten temat. Marzyły mi się wtedy podróże po świecie, więc wydawało mi się, że tutaj trzeba szukać. ale okazało się, że takim elementem, który jest najbliżej, który kojarzy te wszystkie trzy elementy, matematykę, geografię i marzenia o jakichś tam takich podróżach, to może być na przykład górnictwo, ponieważ były informacje o tym, że można pracować na całym świecie w tym zawodzie.
I tak się potem stało, o czym będzie za chwileczkę w naszej opowieści o życiu pana Zbigniewa Skureckiego, ale jeszcze chcę wrócić do czasów przedszkolnych. Otóż babcia pana Zbigniewa, naszego rozmówcy, nauczyła go w wieku 6 lat czytać i pisać. Może o tym...
Jestem w rodzinie przynajmniej pierwszym przypadkiem 6-latka, który rozpoczął edukację w tym wieku. Ale to się brało jakby z tego, że ja jestem do tej pory leworęczny. No i babcia, mając doświadczenia chyba, że osoby takie były przez otoczenie postrzegane jako pewne dziwolągi, nie? Postanowiła mi jakby ułatwić życie i nauczyć mnie pisać prawą ręką. Więc w związku z tym od sąsiadów nabyła elementarz falskiego. No i musiałem pisać te literki Ala, Makota i tak dalej prawą ręką. Tak na dzisiaj to by powiedzieć tak, że ja już nie umiem pisać lewą ręką, ale prawo to też jeszcze nie za bardzo.
Ale dostawał pan po łapach, czy nie?
Nie.
Czyli raczej to była perswazja.
Babcia, tak. Zapisałem się w pamięci jako bardzo ciepła kobieta.
Babcia pochodziła tam ze wschodu.
Sambora. No już w ogóle była głową rodziny, w sensie takim, że zarządzała całą rodzinę, miała 6 dzieci, 3 synów, 3 córki. Przed wojną założyła taką rzecz, że synowie muszą skończyć studia, a córki muszą mieć posagi. I w sumie to się stało tak, że mówiła, że plan zrealizowała w 50%, bo synowie zdobyli wykształcenia, jeden skończył prawo, drugi medycynę, trzeci był inżynierem, a córki, no niestety, jeżeli chodzi o posagi, to wojna wszystko zabrała.
Tak, niestety się stało, a rodzeństwo żyje pańskie?
Moje rodzeństwo? Tak, mam brata jeszcze.
To został brat. Ty jest już tutaj na Dolnym
Śląsku. Tak, jest na Dolnym Śląsku, mieszkańcem Kowar, pracownikiem dywanów Kowarskich.
To macie związki ciepłe, tak rodzinne.
Te relacje są zawarte.
No to wspaniale. Wróćmy jednak do tego Wrocławia i zacznijmy rozmowę o tym białym górnictwie.
Więc ja trafiłem do specjalności górnictwo odkrywkowe skalne. I po 5 latach studiów trzeba było wymyśleć sobie sposób na pracę. Wtedy z pracą nie było tak wielkich problemów może, ale mieszkając w akademiku i myśląc perspektywicznie, tym bardziej, że pod koniec studiów założyłem rodzinę, zacząłem w czasie studiów szukać ewentualnie zakładu pracy, który by mnie przyjął do pracy po studiach. I w ten sposób, będąc w kilku zakładach na Dolnym Śląsku, znalazłem się w Wojcieszowie, którym zakład wapienniczy zaproponował mi stypendium fundowane, a po zakończeniu studiów pracę i mieszkanie. Ja oceniłem to, że to jest realna propozycja, ponieważ w tym czasie były budowane takie 3 bloki na osiedlu w Wojcieszowie i tak się faktycznie stało. W 1977 roku skończyłem studia, w lipcu podjąłem pracę, praktycznie rzecz biorąc jesienią już mieszkałem w nowym mieszkaniu.
No i ale przeniósł się pan w krótkim czasie do Jeleniej Góry.
Tak, po 2 latach dostałem propozycję zmiany mieszkania na Jelenią Górę. To było też między innymi tym spowodowane, że udało się uzyskać tutaj na Zabobrzu działkę budowlaną i razem z kolegą, który mnie do tego namówił. I tak żeśmy potem w latach 80. przez praktycznie rzecz biorąc 8 lat budowali sobie 2 domki.
No proszę pana, ale to nie koniec pańskich peregrynacji, ponieważ z tego co wiemy, to również zahaczył się pan o kontrakt zagraniczny na wschodzie, ale zawsze kontrakt.
Tak, to znaczy praca w Wojcieszowie dała mi wielką satysfakcję. Ja uważam, że jeżeli chodzi o stronę zawodową, to jest to moje życiowe osiągnięcie, ponieważ startowałem od takiego sztygara zmianowego, który chodził na nocki do pracy, a skończyłem jako prezes firmy, którą w latach 90. udało się w związku z pojawieniem się nowego systemu ekonomicznego, czyli kapitalizmu, uratować od upadku. Udało nam się wspólnie z pracownikami, to znaczy mówię, mam tu na myśli ówczesną Radę Pracowniczą, związki zawodowe, dojść do porozumienia, że musimy ratować zakład, który w ciągu 2 lat stracił 50% rynku. I to się udało zrobić. Na dzień dzisiejszy mamy tę satysfakcję, jak spotykam czasami przewodniczącego jednego czy drugiego związku, mówimy, no udało nam się. Do dzisiaj ten zakład funkcjonuje. Oczywiście już w okrojonym zakresie, to już nie jest produkcja wapna, tylko produkcja wyrobów wapiennych typu kreda, grysy, kruszywo i tak dalej. Ale w dalszym ciągu jest to istotne miejsce pracy dla mieszkańców tej miejscowości. W międzyczasie ten zakład w związku z tą prywatyzacją stał się własnością firmy najpierw niemieckiej, więc w związku z tym był też pakiet socjalny, był również pakiet inwestycyjny. Wtedy włożono w tą firmę ponad, dla nas to były te duże pieniądze, 10 milionów marek, bo wtedy jeszcze nie było euro. W międzyczasie tą firmę niemiecką pochłonęła firma belgijska, również wapiennicza, bo to wszystko są firmy z branży, która miała już zakład w okolicach Kielc i wtedy dostałem od Belgów propozycję objęcia funkcji dyrektora do spraw produkcji w tym zakładzie wapienniczym w Kielcach. I to był właściwie taki szczyt moich możliwości na ten etap, bo to jest do tej pory jeden z najlepszych zakładów wapienniczych w Polsce, o najlepszym zasobie wapieni, najwyższej jakości. Nie ma lepszych wapieni, jeżeli chodzi o tą część Europy. Po tym czasie też dostałem potem propozycję od panów, którzy pracowali dla tej firmy belgijskiej, ale już w ramach firmy niemieckiej, propozycję pracy w Rosji. Objęcia też również funkcji dyrektora do spraw produkcji w zakładzie wapienniczym koło Kaługi. To jest takie 200 kilometrów na południe od Moskwy. I tam miałem przyjemność, no, jeżeli chodzi o technikę i technologię, to był chyba najwyższy możliwy poziom w ówczesnym Europie, dlatego że to był zakład, który miał 5 lat dopiero. No i miałem oczywiście pod sobą 120 Rosjan i codzienne problemy związane z tym, żeby utrzymać poziom jakości przede wszystkim i produktów, które robiliśmy na potrzeby przemysłu i papierniczego i hut, które używały wapna do produkcji na przykład specjalnych stali.
A czy jest dzisiaj jeszcze, panie Zbyszku, moda na wapno?
Ona jest cały czas, trzeba powiedzieć. To znaczy, on troszeczkę może mniej widoczna jest, bo kiedyś to było tak, cement i wapno. Tak kojarzono te dwa produkty, nie? Cement się jakby wyindywidualizował i przez to stanowi osobną branżę, a wapno w tej chwili, Polska jest jednym z elementów potężnego koncernu europejskiego, grupy Luast, które ma zakłady w całej Europie. A do czego jest używane wapno w dalszym ciągu? No przedys papierniczy, do produkcji papieru. I to właśnie trzeba mieć wysokiej jakości, wysokiej białości wapienie. Do produkcji wapna budowlanego to jest żadna oczywista sprawa, ale w tej chwili to wapno już nie pojawia się w postaci takiego workowanego, klasycznego wapna, ale już w zaprawach gotowych.
A proszę pana, to dlaczego w istocie te wojciechowskie zakłady wapiennicze padły? No bo sam pan mówił, że właściwie to jest szczątkowa, jeżeli chodzi o możliwości produkcji.
Muszę sprostować, nie padły, tylko poszły w pewnym kierunku rozwoju, ponieważ trzeba było znaleźć dla siebie własną niszę. Nie? Myśmy mieli potężnego konkurenta w postaci Gurażdży, to jest potężny zakład cementowo-wapienniczy, który mógł nas zgnieść, bo my tam byliśmy w samym kącie. Myśmy wykorzystywali tylko tą swoją rentę geograficzną. To znaczy, że w promieniu 100 kilometrów nie mamy konkurencji, praktycznie rzecz biorąc. Z tym, że technologia, jeżeli chodzi o produkcję wapna, poszła w takim kierunku, że do wypalania wapna się używa wysokojakościowych wapieni. Wojciechów niestety nie ma takich wysokojakościowych wapieni, jeżeli chodzi o produkcję palone, czyli wapno. Właściciele firmy doszli do wniosku, że trzeba pójść w tym kierunku, aby wykorzystać to, co jest na dzień dzisiejszy.
To jest polska firma?
Nie, dzisiaj belgijska.
Belgijska. Proszę państwa, wróćmy jednak na rynek polski. Wraca pan z tej Kaługi i co pana czeka w Jeleniej Górze? Oprócz żony i dwojga dorosłych już dzieci.
Oczywiście czeka mnie moment przejścia na emeryturę i w tym czasie się również pojawia temat brydża, którego gram od czasów studenckich bez mała, ale z różną intensywnością i na różnym poziomie i z różnymi partnerami, o można tak powiedzieć.
Do tego za chwileczkę wrócimy, ale jeszcze niech pan powie o dwóch wspaniałych synach, dorosłych zresztą, no, którzy, uwaga, proszę państwa, zostali tutaj w Jeleniej Górze, poprawiając wskaźnik demograficzny na korzyść młodszego pokolenia.
Zgadza się. To też jest, to już w kategoriach jakby prywatnych sukcesów. To oceniam, że zarówno Maciek, jak i Wojtek są mieszkańcami Jeleniej Góry. Jeden jest inżynierem budowlanym i pracuje w szeroko pojętym drogownictwie, a drugi jest inżynierem informatykiem i ma własną firmę zajmującą się grafiką komputerową i stronami internetowymi. I dzięki nim stałem się również dziadkiem, bo mam troje wnuków. Od starszego syna mam dwójkę, najstarszą Małgosię i Jasia, 9-letniego. No i młodszy ma Mateuszka, który jest częstym gościem u dziadka, w piątki szczególnie, ponieważ podrzucany jest dziadkowi. I wtedy my sobie z Mateuszkiem pieczemy ciastka maślane. Bardzo je lubi. A ja się nauczyłem to robić. Jedyne ciasta, które robię.
A czy próbuje pan również te małe dzieciątka uczyć pisać albo uczyć tabliczki mnożenia?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o leworęczność, to najmłodszy wnuk odziedziczył to po mnie.
Proszę.
Mateusz, ale teraz jest nowa szkoła wychowywania dzieci. One się mają rozwijać tak, jak natura stworzyła to rozwijać, więc w związku z tym nie jest uczony pisania prawą ręką, ale uczeni są grania w szachy i grania w karty. To jeszcze nie jest brycz oczywiście, nie? Ale oswajam ich z tym, oswajam.
No i proszę Państwa, przeszliśmy do ogromnej pasji senioralnej naszego rozmówcy, bowiem tą pasją stał się brycz. Te początki gry w Zabobrzańskim Klubie Brydżowym właściwie spowodowały, że dzisiaj rozmawiamy z prezesem Jeleniogórskiego Klubu Brydżowego Zabobrze, tak?
Tak.
No to proszę powiedzieć, panie Zbyszku, dlaczego tak to powinno rajcować, szczególnie tych ludzi, którzy pojawiają się gdzieś tam w wolnym czasie o zmierzchu, czyli na zachodzie życia.
Jest taki program realizowany przez Polski Związek Brydża Sportowego, nazywa się Brydż 60+. I on jest skierowany do ludzi seniorów przede wszystkim, którzy albo kiedyś liznęli tego trochę brydża i stracili z nim kontakt później, bądź chcą się nauczyć tego brydża. Między innymi ze względu przede wszystkim zdrowotnych. Przeprowadzone badania medyczne na Zachodzie pokazują, że uprawianie sportów stricte, można powiedzieć intelektualnych, czyli brydża na przykład, powoduje to, że temat chorób i psychicznych, i alzheimerowskich odsuwa się po prostu. Człowiek staje się bardziej sprawny, ponieważ grając brydża w mózgu tworzymy nowe połączenia między komórkami mózgowymi. Jeżeli jesteśmy bierni, mało aktywni, tego procesu nie ma, wręcz przeciwnie, no, cofamy się. Brydż pozwala na utrzymanie tej kondycji intelektualnej i umysłowej na niezłym poziomie, a w niektórych przypadkach nawet pozwala ją poprawić.
Trochę mnie śmieszyło, kiedy pan opowiadał poza anteną, że pan uprawia brycz sportowy. No, pan wybaczy, ale siedzenie na pupie i jeszcze kiedyś grało się w te karty w obłokach sinego papierosowanego dymu i pewno nie tylko. No, a dzisiaj co ma wspólnego brycz ze sportem?
Ze sportem
niech się pan broni.
O tyle ma związek, że mamy Polski Związek Brydża Sportowego, który jest zjednoczony w federacji grupującej wszystkie dyscypliny sportowe w Polsce. Jest to struktura, która jest nastawiona na przede wszystkim wspieranie wyczynowego sportu, ponieważ w tej dyscyplinie odbywają się wszelkiego rodzaju możliwe zawody, czyli Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Olimpiady Brydżowe, Mistrzostwa Krajowe. Na szczeblu krajowym są prowadzone rozgrywki na poziomie czterech lig, czyli ekstraklasy pierwszej, drugiej, trzeciej ligi okręgowej. My na przykład mamy dwie drużyny, które prowadzimy, jedną w okręgówce, a jedną w trzeciej lidze od niedawna. Zresztą trzeba powiedzieć, że dzięki również pomocy władz miasta, ponieważ po okresie pandemii udało nam się awansować do trzeciej ligi i finansowo nas wsparli po to, żeby tą drużynę utrzymać. Dzisiaj funkcjonujemy już na własnych zasadach. I w związku z tym jest to sport w sensie, powiedzmy, prawnym, prawda? A jeżeli chodzi o siedzenie przy stoliku, to nie jest takie siedzenie, ponieważ w brydżu sportowym się chodzi. Na przykład u nas gramy na 5 stolikach, 6 stolikach. Czyli przychodzi 20-24 osoby, 12 par i po każdych dwóch rozdaniach trzeba wstać od tego stolika i znaleźć miejsce przy kolejnym stoliku po to, żeby była możliwość zagrania każdy z każdym. Więc to nie jest takie siedzenie, jak to w towarzyskim brydżu siedziało się przy stoliku, paliło się papierosy, nawet tam jakiegoś drinka się walnęło. Na to nie ma czasu po prostu. Tym bardziej, że w brydżu sportowym jeszcze jest ten element jakby czasu. Mianowicie jest określony czas na rozegranie jednego rozdania. To jest 7 minut, nie więcej. Tak jak w boksie jest mniej więcej. Na rundę jest 3 minuty i w tym momencie trzeba się zmieścić w tym czasie. Jeżeli nie, no to sędzia zdejmuje rozdanie albo jakąś tam karę udziela, powiedzmy sobie.
Panie Zbyszku, proszę powiedzieć o tej swojej propozycji, którą pan nam tutaj złożył w sejmiku w przedmiocie aktywności seniorów.
W związku z tym, że tutaj nasz wspólny znajomy, pan Tadeusz Boroń, zasugerował, nawiązali z państwem kontakt, próbując wyjść poza Zabobrze, powiedzmy sobie, i żeby pokazać ludziom, którzy może nie widzieli tego brydża w wydaniu stricte, w cudzysłowie, sportowym, żeby mogli go zobaczyć. I zaproponowaliśmy tu państwu w Ksonie, że przeprowadzimy w drugiej połowie marca 4 turnieje, tak żeby każdy zainteresowany pokibicował, popytał. Chcemy zrobić na takiej zasadzie, że na początku turnieju będzie takie wprowadzenie dla tych osób, które będą z zewnątrz, żeby zorientowały się, o co tu chodzi w tym brydżu tak zwanym sportowym. Nie ukrywam, że również jesteśmy nastawieni na współpracę dalszą, w sensie nawet i szkolenia. Mamy pewne doświadczenia, ponieważ żeśmy próbowali to robić w klubie seniora na Zabobrzu, jeżeli chodzi o naukę, powiedzmy, brydża. Były tam takie przypadki, że z tego klubu seniora, chyba bodajże chyba 3 czy 4 osoby przeszły do klubu Zabobrze i grają w tej chwili w turniejach. Na tyle się poczuły kompetentne.
Proszę pana, pamiętam, że w latach 80. bardzo znana z rozgrywek brydżowych była placówka oświatowa Gencjana przy FAMP-ie.
O tak, to była właściwie centrum brydża w Jeleniej Górze w tamtych latach. To lata 70. i 80. praktycznie rzecz biorąc.
No właśnie, a teraz na ile to jest modne? Czy rzeczywiście ma pan takie rozeznanie, że rodziny spotykają się, jak to się mówi, o wojsku, w dwóch, trzech i w brydża grają?
To znaczy tak, jest luka pokoleniowa w tej chwili. Znaczy gra w brydża tego moje pokolenie, które tam kiedyś spotkało go na wczasach, czy na uczelni, czy gdzieś tam w domu. Pokolenie moich dzieci do tego brydża w ogóle nie dotknęło, nie chciało. Ono jest pokoleniem, które w latach 90. napotkało na swojej drodze komputery i zostało przy tych komputerach. Nadzieja jest tylko we wnukach w tej chwili, że wnuki będą się uczyły i coś z tego może zostanie, a że to jest skuteczne, mamy takie doświadczenia, ponieważ na przykład dzisiaj będzie turniej u nas i będzie para młodych chłopaków, jeden z podstawówki ze szklarskiej Porymba, drugi tutaj do technikum chodzi mechanicznego, a uczyli się grać brydża w Piechowicach w szkole podstawowej.
Co pan powie, to pewno też pasja jakiegoś nauczyciela.
Dokładnie, jest tam pan, który uczył tam chyba matematyki, tak mi się wydaje, który wymyślił sobie, że będzie uczył dzieciaków szachów i przy okazji brydża, bo zwykle to jest tak, że dzieciaki zaczynają od szachów, nie? A potem niektóre odkrywają, że szybszą grą jest gra w karty, czyli brydż.
Ale co najważniejsze, proszę państwa, to tutaj po wstępnych już rozmowach w Sejmiku i pośród organizacji tworzących Sejmik, no, zgrupowała się ilość kilkunastu osób, które rzeczywiście tym brydżem są zainteresowane jako paralelną częścią funkcjonowania klubu pacjenta, gdzie możecie państwo przyjść od poniedziałku do soboty nawet i zainteresować się najróżniejszymi formami aktywności, także umysłowej, począwszy od gry w kanastę, w remi brydża, w brydża mam nadzieję, panie Zbyszku, także. I jak przyjdzie lato, to będziemy spacerowali również. To jeszcze mam takie pytanie do pana, panie Zbigniewie. Kiedyś, gdy właśnie ta Gencjana promieniowała rozgrywkami brydżowymi, no spotkały się w domach na Zabobrzu między innymi całe rodziny, grając prawie turnieje takie blokowe, klatkowe. Czy to jeszcze ma miejsce, czy już raczej nie?
Mamy sygnały, że ludzie grają sobie brydża prywatnie jeszcze. Nie chcą wyjść z domu, tylko mają kółeczko takie osób, które ze sobą się spotykają i nawet są takie przypadki. Ostatnio w klubie seniora się pojawiło trzech panów, bo grają w tego brydża. Gdzieś tam się spotykają zawsze we czwórkę i sobie grali, ale niestety jeden odszedł teraz i zabrakło tego czwartego, więc w związku z tym przyszli do klubu brydżowego, żeby tam zagrać. I w takiej formie to się odbywa. Wiem, że w Cieplicach również jest klub senioralny, którym również się pojawiają brydżyści.
Muszą być pasjonaci nade wszystko.
Patrzmy na to w kategoriach takiego sposobu mądrego spędzenia wolnego czasu, którego mamy jako emeryci ponoć więcej.
I będziemy mieli coraz więcej, bo czas pracy się skraca.
Tak jest. I w związku z tym uprawianie tego sportu, nazwijmy go sportem, ma walory przede wszystkim zdrowotne. Zresztą tak na marginesie trzeba powiedzieć, że raczej to rodziny mają duże znaczenie. Najlepszym w tej chwili, jednym z najlepszych na świecie brydżystów w tej chwili jest Polak. Nazywa się Klukowski Michał. Pochodzi z Wrocławia. Ma lat 25. To jest geniusz brydżowy. I dzięki tym swoim umiejętnościom, a wyniósł je z domu, ponieważ rodzice grają w tego brydża, jest w tej chwili w najlepszej zawodowej drużynie na świecie. Nawet w tej chwili dostał propozycję zmiany obywatelstwa na szwajcarskie, żeby zawodowo grać tego brydża i to robi.
No ale pewno takich dochodów przy brydżu sportowym z tej najwyższej półki jak nasza tenisistka nie ma, nie?
Ta wąska elita sobie radzi. Zresztą brydż jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych na przykład. Bardzo popularny jest w Anglii, troszeczkę mniej we Francji. Mówię o masowości.
Mówił pan, że właśnie ten brydż zaczął się od wista.
Tak.
Prostsza forma i może od tego też byśmy zaczęli w tych naszych próbach integrowania ludzi wokół kart.
Wspaniały pomysł, dlatego że wist był jakby dziadkiem brydża, a gra w wista polega na tym, że używa się tych samych talii kart, czyli 52 karty, dzieli się na 4 osoby po 13 sztuk, z tym, że losuje się kolor karty, która będzie atutową i się rozgrywa tak jak w brydżu. I z własnego doświadczenia wiem, jak próbowałem uczyć tego brydża panie, które zaczynały w ogóle grać, to właśnie ten wizm był dla nich bardzo interesujący. No ale się okazało, że można się fajnie bawić przy tym. A gra się tak samo jak brydżu. Para na parę, zbiera się lewy. Później dopiero przychodzi ten element, kiedy trzeba nauczyć się tego, że nie losujemy koloru rozgrywki, tylko trzeba to wylicytować.
A gra się na pieniądze, czy nie?
Kiedyś grano. Kiedyś był ten bycz robrowy, czyli był na zapis. Tam było zapisy nad kreską, pod kreską na przykład i te były takie duże punkty. To potem dzielono je przez 100 i to za każdy taki max punkt było, a złotówkę trzeba było na przykład.
Nie? Proszę Państwa, no czego żeśmy się dzisiaj od naszego rozmówcy nie dowiedzieli? Dowiedzieliśmy się, że próbowano go bez fizycznej przemocy nauczyć posługiwać się prawą ręką i się do babci udało. Nauczyliśmy się tego, że pan Zbigniew bardzo szybko opanował czytanie i pisanie, a także już w szkole podstawowej odkryły się jego zdolności matematyczne. Dowiedzieliśmy także, co to znaczy białe górnictwo, czyli górnictwo wapiennicze i jaką rolę dzisiaj, no właściwie pokłady wapienne w okolicach Wojcieszowa mają szansę na przetrwanie, czy nie. I wreszcie nie mówiliśmy tylko, panie Zbyszku, o pańskiej żonie, która zdaje się otarła się o jeleniogórską scenę.
Tak, mam przyjemność być w związku z żoną Elwirą Hamerską, która ponad 20 lat spędziła na naszej scenie teatralnej.
I dowiedzieliśmy się, proszę państwa, że dwoje synów i trójka wnuków to potencjalni mieszkańcy Jeleniej Góry, nawet wtedy jak ta kreska złej kondycji demograficznej w mieście spadnie poniżej, bo chcą zostać w Jeleniej Górze. Panie Zbigniewie, każdy z naszych rozmówców wybiera sobie jakiś utwór muzyczny, który redakcja mu będzie dedykowała. Niech pan sobie coś wybierze.
Oto mi się coś przypomniało w takim razie, ale to dawna historia.
Proszę.
W czasie studiów mieszkałem w Akademiku Politechniki, to były tak zwane teki. Mieszkałem w T4 na Placu Grunwaldzkim i tam jak w każdym akademiku był klub studencki. No i tam były robione wtedy dyskoteki. I pamiętam w tamtych latach taki utwór Rolling Stonesów Angie. Przepiękna ballada.
Proszę Państwa, dla pana Zbigniewa Skureckiego i jego rodziny od redakcji Radia Kson, anioł w wykonaniu Rolling Stonesów. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
All the dreams we held so close seem to all go away.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?